radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mój dzisiejszy gość jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie leczenia raka piersi. Jest naukowcem w Katedrze i Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jedną z dwóch kobiet, naukowców GUMET, które znalazły się w prestiżowym gronie 2% najlepszych naukowców na świecie według Uniwersytetu Stanforda w rankingu za 2021 rok. Na liście tej są nazwiska najczęściej cytowanych badaczy świata z największym dorobkiem naukowym. Doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, koordynatorka Centrum Leczenia Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Dzień dobry, witam panią doktor.
Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo jestem przejęta tą długą listą moich zasług.
Ja jeszcze
lekko speszona.
Ja dodam jeszcze, że impact factor to jest dla osób, które orientują się, co to znaczy, to jest 845, czyli imponujący wynik, indeks Hirsza 41, prawie 9,5 tysiąca cytowań prac naukowych przez innych naukowców, proszę państwa. To jest naprawdę potężny dorobek. Ale to nie było tak od razu chyba, że rozpoczęła się kariera od raka piersi. Najpierw był doktorat z raka szyjki macicy,
tak.
Potem habilitacja właśnie z raka piersi w połączeniu z rakiem jajnika. W międzyczasie jeszcze było leczenie przez kilka lat raka prostaty i
tak,
zainteresowania w tym kierunku. A dopiero potem rak piersi. Co to się takiego zadziało, że ten rak piersi nagle się pojawił i już został?
Ja myślę, że trochę sobie szukała miejsca, a ten rak piersi mnie fascynował chyba od początku. Rak piersi w onkologii jest takim fascynującym modelem, zawsze był takim fascynującym modelem, gdzie się najwięcej działo. W ostatnich latach to się trochę zmieniło przez to, że weszła immunoterapia i w innych nowotworach tak naprawdę pojawiły się bardzo atrakcyjne opcje leczenia, nawet bardziej niż w raku piersi, ale przez wiele lat to był taki nowotwór, który dawał najwięcej możliwości i no, nowotwór bardzo częsty. I ten rak piersi myślę, że gdzieś w głębi duszy mnie pociągał. Myślę, że to też trochę wynika z tego, że moja mama miała raka piersi, że gdzieś tam, że tak powiem, z tyłu głowy cały czas ten temat miałam. Przez szereg lat tak naprawdę to była trochę taka ziemia niczyja i tutaj udało się dużo fajnych rzeczy stworzyć, bo to z tym rakiem piersi i nowotworami urologicznymi się zajmowałam tak trochę równolegle, ale w którymś momencie zdałam sobie sprawę z tego, że nie starcza mi czasu i przestrzeni na to, żeby zajmować się dwoma takimi dużymi tematami i zdecydowałam się wybrać raka piersi.
Czy wy, onkolodzy, musicie w pewnym momencie się na coś takiego decydować, bo nie da rady być dobrym we wszystkim?
Taki jest w tej chwili model w większych ośrodkach, które mogą sobie na to pozwolić. Tego oczywiście się nie da zrobić w ośrodku, gdzie jest dwóch onkologów i gdzie no, muszą lecieć wszystko od czubka głowy do czubków palców, ale w ośrodkach większych, szczególnie w ośrodkach z ambicjami naukowymi, w ośrodkach akademickich, naturalnie powstaje jakaś taka subspecjalizacja. Jeżeli popatrzy się na nasz zespół, to generalnie ludzie mimo wszystko w którymś etapie kariery zaczynają się ograniczać do pewnego, czasami kilku nowotworów, czasami grupy nowotworów, czasami dwóch, powiedzmy, grup nowotworów, ale takich ludzi, którzy zajmują się wszystkim na wysokim poziomie, to nie ma. To znaczy to...
To jest lepsze dla pacjentów?
Myślę, że to jest lepsze dla pacjentów. No to jest przede wszystkim kwestia kompetencji, kwestia koncentracji kompetencji. Tego, że nie da się w tej chwili ogarniać tak ogromnej wiedzy jak onkologia na poziomie takim master. I oczywiście potrzebni są tacy ludzie, którzy będą jak gdyby leczyć wszystkich jako bardziej wykonawcy. Ja myślę, że w tej chwili trochę się tworzy taki model, trochę to się przekłada na model tych unitów narządowych, że decyzje podejmowane są na wysokim poziomie kompetencji w tych ośrodkach eksperckich przez ludzi, którzy rzeczywiście tych nowotworów leczą bardzo dużo, a wykonawstwo czasami jest jak gdyby delegowane do ośrodków bliżej pacjentów. No takim przykładem ośrodka, z którym współpracujemy, a który jest daleko, to są Chojnice. I teraz, jeżeli chemioterapia ma być podawana raz w tygodniu, to jest bardzo duża uciążliwość dla tych pacjentów. Oczywiście również duże koszty.
Przyjechać, a potem wrócić po chemioterapii
wrócić
do domu.
Poza tym, no komunikacja publiczna działa tak jak działa, nie wszyscy mają swoje samochody, to są duże koszty. Ludzi normalnie często nie stać na takie przyjeżdżanie regularne. W związku z tym trochę taki model powstał, że decyzje są podejmowane na poziomie takim bardziej scentralizowanym, a wykonawstwo, na przykład podanie tych chemioterapii przez ileś tam tygodni z rzędu co tydzień, może być wykonywane właśnie w ośrodkach takich takich bardziej peryferyjnych. I tam rzeczywiście są tacy ludzie, którzy no, są takimi bardziej praktykami.
Co innego jest leczyć ten nowotwór, a co innego też badać go, szukać przyczyn, metod powstawania.
Tak.
I to się dzieje w tych wysokich...
Tak, wysoki poziom kompetencji zwykle wiąże się też z zainteresowaniem naukowym, z jakimś zaangażowaniem naukowym. No ludzie mają trochę szersze spojrzenie na pewne rzeczy, bo jednak to zajmowanie się nauką na poziomie translacyjnym, może nie podstawowym, bo nauką na poziomie podstawowym to my się jednak nie zajmujemy, ale na poziomie translacyjnym, na poziomie klinicznym jednak daje inną perspektywę.
Wytłumaczę słuchaczom, na poziomie translacyjnym, czyli przeniesienia tych zdobyczy nauki na praktykę kliniczną.
Tak, tak. To znaczy poziom podstawowy, no to są typowe badania takie na liniach komórkowych, na zwierzętach laboratoryjnych, całkowicie laboratoryjne. Translacyjne to są takie, które jak gdyby łączą laboratorium z kliniką, czyli na przykład ocenia się rolę jakiegoś czynnika molekularnego u konkretnych pacjentów i bada się, czy to przekłada się na przykład na podporę wyników leczenia, czy na przewidywanie odpowiedzi, czy na cokolwiek innego, ale ogólnie jest ten związek pomiędzy laboratorium, badaniem jakichś próbek pobranych od pacjentów w laboratorium i przekładaniem tego również na strategię leczenia. Także no, ta nauka na pewno poszerza horyzonty i poza tym no, prawda jest taka, że ona daje bardzo dużo satysfakcji.
A ma pani takie poczucie, że pani już wszystko wie o raku piersi?
Nie. No nie, właśnie. Nie, absolutnie nie.
Czyli cały czas jest co badać.
Przede wszystkim ta wiedza się oczywiście rozwija w ogromnym tempie, ale ilość nowych pytań, które się pojawia i jak gdyby poziom, do którego docieramy dzięki coraz bardziej precyzyjnym technologiom badania, sprawia, że no, rozumiemy coraz więcej, ale z drugiej strony jest coraz więcej niewiadomych. Został po raz kolejny sekwencjonowany genom ludzki na poziomie o wiele dokładniejszym niż to, co było kilkanaście lat temu, kiedy genom został po raz pierwszy sekwencjonowany. I w tej chwili oceniano na przykład te fragmenty, tak zwane niekodujące fragmenty genomu, czyli te, które nie przekładają się na produkcję konkretnych białek, w sensie, że matryca powstaje białko, czyli to jest ta część kodująca, tylko poznano również tą część niekodującą, która ma znaczenie regulacyjne. I tutaj jest tyle nowych informacji, które musimy zrozumieć, umieć zinterpretować, bo to, że to zostało sekwencjonowane w iluś tam przypadkach, to tylko daje nam pojęcie, że tam w ogóle coś jest, ale teraz musimy nauczyć się to interpretować. Także to jest tylko jeden z przykładów, że im głębiej wchodzimy, tym więcej tak naprawdę niewiadomych się pojawia.
Czyli będąc naukowcem też trzeba znać trochę biologię molekularną, trochę genetykę, żeby umieć no, stawiać tezy i robić te badania.
W tej chwili no, tak naprawdę nauka opiera się w dużym stopniu jednak na badaniach biologii molekularnej. Jednak ten klucz zapisu genetycznego w DNA, w RNA no jest tak naprawdę kluczem do odpowiedzi na bardzo wiele pytań.
A wróćmy do raka piersi. Co jest w takim razie kluczowe teraz, czego powinni szukać naukowcy, czego szukają naukowcy, jeśli chodzi o znaczenie dla rokowania pacjentów, dla sposobów leczenia, nowych terapii? Czego szukacie?
Przede wszystkim no, staramy się coraz lepiej definiować typy raka piersi, bo te typy raka piersi, które są znane, coraz lepiej rozumiemy te uwarunkowania właśnie genetyczne i to jest na pewno jeden z ogromnych kierunków poszukiwań. Celem tych wszystkich badań ostatecznych jest poprawa wyników leczenia. Zaspokojenie ciekawości naukowej jest oczywiście ważne, ale tak naprawdę celem takim nadrzędnym to jest mimo wszystko przełożenie tego na praktykę.
Często pacjenci zastanawiają się, jak to jest możliwe, że rak jednego narządu, rak piersi, przebiega w różny sposób u różnych osób.
Tak,
i to jest właśnie
co
pani mówi.
Co więcej, to wcale nie idzie w parze z fenotypem. Ostatnio mamy taką trochę czarną serię pacjentek, które powinny iść dobrze i z jakiegoś powodu nie do końca zrozumiałego idą bardzo źle.
Czyli nie odpowiadają na leczenie.
Nie odpowiadają
tak,
na leczenie,
można
które,
było
o którym wiemy, że jest to dobre leczenie skuteczne, które wydłużyło medianę czasu przeżycia, czyli no jakoś tam mediana jest czymś podobnym do średniej, tak? Czyli ogólnie wiemy, że te leki działają populacyjnie, statystycznie, ale są jednostki, u których nie działają. Więc jednym z bardzo ważnych obszarów poszukiwania jest poszukiwanie mechanizmów oporności na leczenie, żeby rozumieć, dlaczego
ten pacjent
dane leki nie działają i dlaczego nie działają u danego pacjenta. Na razie nie mamy takich narzędzi, które pozwolą, nie wiem, pobrać próbkę guza i po tygodniu powiedzieć, że ten lek nie działa u tego pacjenta, bo jest jakaś konkretna przyczyna. Na razie to raczej się odbywa na zasadzie, że analizuje się jakąś tam serię, w których powiedzmy 10% nie odpowiedziało, bada się te mechanizmy.
Czyli to jest taka trochę rosyjska ruletka, tak? Że
no trochę,
trzeba trafić z
trochę,
tym
trochę
lekiem.
Tak. No więc szukamy czynników predykcyjnych, aczkolwiek To wcale nie jest takie proste. Rak piersi, to o czym mówiłam, że to jest taki model, to był pierwszy tak naprawdę nowotwór, w którym stosowano terapie zindywidualizowane, dobrane personalnie. Po raz pierwszy zastosowano receptory estrogenowe do doboru leczenia, czyli hormonoterapii w raku piersi. To były lata, przełom lat 80. i 90. Później, mniej więcej 10 lat później, pojawiły się HERy, czyli no, ten taki czynnik, który był niekorzystnym czynnikiem rakowniczym, który w tej chwili dzięki nowym lekom anti-HER2 tak naprawdę już wcale nie jest niekorzystny.
Czyli wytłumaczmy, zatrzymajmy się na moment. W komórkach większości raków są trzy rodzaje receptorów, tak?
Mogą być
estrogenowy, progesteronowy i ten HER2. I one mogą występować w różnych nowotworach, w różnych konstelacjach.
Tak. To pozwala na taki podział raków i to jest taki dość mimo wszystko prymitywny podział na raki luminalne, czyli receptoro dodatnie, estrogeno, przede wszystkim estrogeno, progesterono dodatnie. Na raki HER2 dodatnie, które mogą mieć dodatnie lub ujemne receptory. No i na raki potrójnie ujemne, które nie mają tych receptorów.
I to się bada. I co daje lekarzowi taka wiedza?
Tak. I to na tej podstawie to są tak zwane czynniki predykcyjne. Czyli jeżeli jest receptor estrogenowy, to jest szansa, że będzie odpowiedź na hormonoterapię. Jak go nie ma, to szansy odpowiedzi na hormonoterapię praktycznie nie należy się spodziewać. Podobnie jest z nadekspresją czy amplifikacją HER2. Gdzie jeżeli to jest obecne, to okazuje się, że te leki anti-HER2 działają właśnie w tych populacjach, nie działają w populacjach z tak zwanymi ujemnymi HER-ami, czy bez nadekspresji, bez amplifikacji.
Powiedziała Pani, że te leki HER2 były kiedyś bardzo trudne w leczeniu.
Tak,
że one,
tak.
Nie
one
dawały
kiedyś rokowały gwarancji. Równie źle, jak w tej chwili raki potrójnie ujemne.
I co się stało? Co zrobiła nauka?
Powstały te leki, powstało tych leków już jest sporo. Pierwszy oczywiście był trastuzumab, znany jako herceptyna, który tak naprawdę no, odmienił losy tych pacjentek. Przynajmniej część z nich przestała umierać w ciągu roku, dwóch od rozpoznania. Moja najdłużej leczona pacjentka trastuzumabem z powodu rozsianego raka piersi w tej chwili otrzymuje ten lek 20 rok.
Żyje.
Także żyje. Żyje tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki temu lekowi. Tak? To ona nie miałaby prawa żyć, gdyby trastuzumab się nie pojawił. Wtedy jeszcze w badaniu klinicznym, wtedy jeszcze nie był dostępny. Także część ludzi żyje długo i to naprawdę był ogromny przełom. Tym niemniej to był ten przełom, to był właśnie tam w lata 90. pojawiły się te HERy. A przez kolejne 20 lat, mimo naprawdę miliardów dolarów, euro, czegokolwiek wydanych na badania, tysięcy ludzi, którzy pracują nad tym, nie udało się zidentyfikować kolejnych czynników predykcyjnych. W międzyczasie ogromny postęp się pojawił w innych nowotworach, w czynnikach predykcyjnych, takich nowotworach jak czerniaki, jak raki płuca, gdzie jest bardzo dużo w tej chwili takich celi molekularnych. A w raku piersi był zastój przez wiele lat.
Bo myśmy jeszcze nie powiedziały, że jest jeszcze inny rodzaj nowotworu piersi, właśnie nowotwór trójujemny,
tak,
który właśnie nie ma żadnych receptorów, tak? Nie odpowiada.
Tak, to jest trochę taki święty graal, gdzie wszyscy szukają rozwiązań, ponieważ to jest najbardziej niezaspokojona potrzeba, w tym sensie, że te wyniki leczenia w tym typie są najgorsze, te pacjentki umierają najszybciej. O ile mówię, w raku HER2 dodatnim zmieniło się bardzo dużo, o tyle ten rak potrójnie ujemny dalej, no niestety ma najgorsze rokowanie. Niestety, no to rokowanie w rozsianym nowotworze jest zbliżone do wielu innych guzów litych, gdzie pacjentki no, umierają po roku, po dwóch.
Czyli tam prawdopodobnie gdzieś te receptory są,
pewnie
tylko nie potrafimy
coś
znaleźć.
Jest. No więc w tej chwili, w tej populacji częściowo, takim celem molekularnym stała się mutacja BRCA. W rakach potrójnie ujemnych jest stosunkowo duża reprezentacja pacjentek z mutacją BRCA1 i w tej populacji pojawiły się w tej chwili nowe leki, które no, wykorzystują właśnie ten konkretny defekt molekularny.
One są w Polsce dostępne, te leki?
To znaczy one są dostępne na przykład w leczeniu raka jajnika, są refundowane. To są tak zwane inhibitory PARP. W raku piersi na razie niestety nie refundowane. Jest badanie, które pokazuje, że jest ogromna korzyść zastosowania tych leków we wczesnym raku uwarunkowanym mutacją BRCA. Miejmy nadzieję, że ta refundacja się pojawi.
No, ale jest to szansa, nadzieja dla tych kobiet?
Jest to jakaś tam nadzieja, więc jest kolejna grupa leków, tak naprawdę, która się pojawiała kilkanaście lat temu, tak zwane koniugaty cytostatyku z przeciwciałem. Te leki przede wszystkim pojawiły się w grupie HER2 dodatniej. Pierwszym takim lekiem było coś, co się nazywa TDM1 i to już jest lek, który w tej chwili jest w Polsce dostępny i refundowany zarówno w zaawansowanym, jak i od dwóch miesięcy, niecałych dwóch miesięcy we wczesnym raku piersi. u chorych, u których nie ma całkowitej odpowiedzi na leczenie przedoperacyjne. I to był pierwszy lek z tej grupy. Magia tych leków polega na tym, że to jest aktywny chemicznie cytostatyk, często bardzo toksyczny, na tyle toksyczny, że nie dało się go podawać tak ogólnie systemowo, po prostu wpuścić do żyły. I on jest spięty z przeciwciałem, które jak gdyby dowozi ten lek do komórek, które mają ten receptor na swojej powierzchni, to przeciwciało jak gdyby sprawia, że ten lek dociera bezpośrednio do tych komórek. Teraz w ostatnich latach, może dwóch, największym przebojem jest lek, który się nazywa trastuzumab deruxtecan, gdzie jest to ten sam nośnik, inny cytostatyk i ten lek okazuje się, że on daje 3 razy dłuższą kontrolę choroby niż TDM1, który uważaliśmy za bardzo dobry lek. Także tutaj się dużo dzieje, ale również leki z tej grupy, wracając do tematu raka potrójnie ujemnego, leki z tej grupy zaczynają się pojawiać w raku potrójnie ujemnym. Tam są oczywiście inne nośniki. Tam nośnikiem nie jest przeciwciało anty-HER2, ponieważ HER2 nie ma ekspresji, czy też nadekspresji na komórkach raka potrójnie ujemnego. Tam są inne nośniki. To akurat jest, ta cząsteczka nazywa się TROP2, ale to jak gdyby jest mało istotne. Są znalezione nośniki, które są specyficzne dla raka potrójnie ujemnego. Jest taki lek, który się nazywa sacituzumab govitecan. One wszystkie mają straszne nazwy. W każdym razie ten lek w Polsce na razie...
To są chemiczne takie nazwy, tak?
Bo to są leki, nazwy, które składają się z tej części pierwszej dotyczącej przeciwciała, czyli trastuzumab coś tam, czy sacituzumab coś tam. A to drugie to jest ten cytostatyk podpięty do tego. I właśnie ten lek w raku potrójnie ujemnym również no, dał bardzo obiecujące wyniki u takich chorych po niepowodzeniu wcześniejszych chemioterapii. Także to jest też lek, który na razie w Polsce no, jest bardzo ograniczenie dostępny ze względu na to, że jest nierefundowany i jest bardzo kosztowny. Ale no, te rzeczy się pojawiają.
Tak na koniec jeszcze tej części naszej rozmowy, to ważne jest, gdzie pacjent się leczy, prawda?
Jedna rzecz to jest oczywiście wiedza tego, że ktoś musi wiedzieć, że takie leki są i że to byłaby dobra opcja. Czyli trochę jak gdyby w tym temacie trzeba bardziej siedzieć, mówiąc kolokwialnie, ale druga rzecz to niestety jest finansowanie. Jeżeli mówimy o leczeniu, które kosztuje powyżej kilkudziesięciu tysięcy złotych za podanie, także to są bardzo wysokie kwoty. Pacjentki bardzo skutecznie potrafią oczywiście zbierać pieniądze, część na to stać, ale to są naprawdę jednostki i na razie dopóki no, te leki nie staną się w jakiś sposób bardziej dostępne, no to jest tylko jakaś tam teoretyczna wiedza dla nas.
Doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej jest z nami. Teraz krótka przerwa, wracamy do Państwa za kilka minut. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, koordynatorka Centrum Leczenia Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Rozmawiamy o raku piersi, o badaniach naukowych, o nowościach w leczeniu tego nowotworu. I skończyłyśmy rozmowę w poprzedniej części na trójujemnym raku piersi, czyli tym raku, który chyba dzisiaj jest przedmiotem intensywnych badań naukowych na świecie. Takie badania pani też prowadzi?
Tak. Rak potrójnie ujemny jest takim, przynajmniej dla mnie, jest najbardziej fascynującym typem raka, właśnie ze względu na swoją taką, powiedziałabym, tajemniczość i oporność na odkrycia i łatwe rozwiązania. I wszyscy szukają. Oczywiście tematem, który jest bardzo gorący w raku piersi jest immunoterapia. Ona ma pewne sukcesy, one zaczynają, te leki zaczynają wchodzić do tego leczenia, aczkolwiek to też ten sukces nie jest taki duży jak na przykład sukces, który odniesiono chociażby w czerniaku. Także dalej szukamy nowych metod. No i szukamy oczywiście leczenia celowanego i tutaj właśnie podjęliśmy taką próbę, jesteśmy w trakcie uruchamiania badania klinicznego, które chce wykorzystać leki, które stosujemy w innym podtypie raka piersi.
Ja zaraz o to zapytam, ale chciałam jeszcze się zatrzymać, zanim pani będzie mówiła o tym badaniu, żeby powiedzieć słuchaczom, co to znaczy tak naprawdę trójujemny rak piersi. Czy on u każdego pacjenta jest takim samym rakiem, czy to są Nie. też różne podtypy reagujące na przykład na różne leki, które podaje?
Tak, to znaczy rak potrójnie ujemny, jakiś taki mam slajd, na którym jest obrazek raki receptora dodatnie usuwamy, raki HER2 dodatnie usuwamy i zostaje tak zwany leftover table, czyli stół z resztkami. I to jest taki stół z resztkami, gdzie te wszystkie raki, które nie spełniają kryteriów raków luminalnych, czyli receptora dodatnich, raków HER2 dodatnich, zostają jako potrójnie ujemne. W większości, około 80%, są to tak zwane raki bazalne, które mają taki dość typowy, agresywny przebieg, są stosunkowo wrażliwe na chemioterapię, ale ogólnie rzecz biorąc te odpowiedzi są krótkotrwałe i no to jest to, z czym kojarzymy zwykle te raki potrójnie ujemne.
Czyli dochodzi do wznowy u tych pacjentów częściej niż u tych grup innych.
I to jest generalnie dosyć źle rokująca populacja, aczkolwiek część z tych pacjentek bardzo dobrze odpowiada na chemioterapię, szczególnie we wczesnym raku piersi ta chemioterapia rzeczywiście daje dobre efekty. Ale też jest trochę takich innych podtypów, to można określić na podstawie badań molekularnych, ale jest na przykład rak luminalny, czyli taki, który... Rak luminalny to jest taki sam receptor estrogenowy. Ten ma receptory nie estrogenowe, tylko androgenowe, które z kolei na przykład są celem molekularnym w raku gruczołu krokowego. Tutaj niestety te leki, które są w raku gruczołu krokowego, które wydawałyby się oczywistym sposobem leczenia, niestety one nie są tak skuteczne jak w raku gruczołu krokowego, ale w tym kierunku też toczą się badania, tylko to już są stosunkowo rzadkie podtypy, stosunkowo trudne do identyfikacji, stąd też te badania są trudne do przeprowadzenia. W związku z tym tak naprawdę my próbujemy znaleźć, zidentyfikować jakieś takie kolejne subklasyfikacje raka potrójnie ujemnego, podzielić go na jeszcze mniejsze podgrupy. Tyle tylko, że to bardzo utrudnia badania, ponieważ rak potrójnie ujemny w ogóle jest najrzadszym typem raka piersi. To jest około 10-15% ogółu przypadków. Jeżeli teraz to podzielimy na 5-6 podtypów, to naprawdę te grupy zaczynają się robić bardzo małe. A no, im mniejsza grupa, tym trudniej się badania prowadzi, ponieważ tym pacjentów jest po prostu trudno znaleźć. Także no, tutaj na pewno bardzo ważna jest współpraca. I w tej chwili we współczesnej medycynie nie da się prowadzić badań jednoosobowo. Tak naprawdę to ja myślę, że każda działalność naukowa w medycynie w tej chwili opiera się na pracy zespołowej. I to są zespoły klinicystów współpracujących z biologami molekularnymi, z biostatystykami, z patologami, z szeregiem innych specjalności, które no, trudno jest w tej chwili wszystkie wymienić, ale ci wszyscy ludzie są niezbędni. Tak naprawdę sukces w tej chwili, jeżeli się osiąga, to się osiąga zespołowo. Ja
właśnie,
myślę, że to
pani
jest bardzo,
też
bardzo ważne.
Przy tym badaniu, które pani realizuje, ono się nazywa Caregiver.
Tak.
Pracuje pani nie sama, tylko właśnie nie. Z lekarzami z całej Polski. Właśnie,
oczywiście,
można
to jest
powiedzieć.
Badanie założenia ma być to badanie wieloośrodkowe. Właśnie z tego powodu, że no, ta populacja, którą chcemy zebrać, jest populacją stosunkowo ograniczoną i dlatego właśnie potrzebna jest współpraca wieloośrodkowa. Ponadto w tym badaniu tak naprawdę rola klinicystów jest, powiedziałabym, stosunkowo ograniczona, bo tak naprawdę no, naszą rolą jest oczywiście leczenie tych pacjentów, ale celem w tym badaniu, ponieważ to jest takie badanie dość wczesnego etapu rozwoju, celem jest jak gdyby stwierdzenie, jak ten lek wpływa na komórki nowotworowe.
No właśnie, powiedzmy, jaki to będzie lek i z czym będzie porównywany.
Tak, jest to palbocyklib. Palbocyklib jest lekiem stosowanym w raku luminalnym, w zaawansowanym raku luminalnym, skojarzonym z hormonoterapią. Leki z grupy inhibitorów CDK4-6, których przedstawicielem jest palbocyklib, w dramatyczny sposób poprawiły wyniki leczenia, ale wydawało się, że skuteczność tych leków ograniczona jest właśnie do, tak stwierdzono na liniach komórkowych, jest ograniczona właśnie do raków luminalnych.
Wydawało się, że hormonozależnych.
Wydawało się, że raki, te linie komórkowe raków bazalnych, czyli tych potrójnie ujemnych, są zupełnie niewrażliwe na ten lek, ale okazało się również, że ten lek w ogóle powoduje neutropenię, czyli pogarszanie się wyników białych krwinek neutrocytów. Przy czym mechanizm jest inny niż przy chemioterapii, ponieważ ten lek hamuje cykl komórkowy. To są inhibitory, ja powiedziałam CDK4-6, ale to są inhibitory kinaz zależnych od cykli. Cykliny to są takie białka, które odpowiadają za regulację cyklu komórkowego, jak gdyby popychając ten cykl komórkowy i ich takim narzędziem roboczym są właśnie te kinazy. Czyli to jest lek, który wpływa na cykl komórkowy, na to, że te komórki się dzielą. No i jak się zablokuje podział, na przykład komórek szpiku, no to dochodzi do pogorszenia wyników krwi. Ale okazuje się również, że zablokowanie tego cyklu komórkowego jak gdyby uodparnia komórki na przykład szpiku na chemioterapię. I one wtedy stają się mniej wrażliwe na toksyczności chemioterapii i z kolei wykazano, że jeden z leków z tej grupy, jeżeli stosowany w skojarzeniu z chemioterapią, to on zmniejsza ryzyko tych powikłań hematologicznych, czyli neutropenii, paradoksalnie neutropenii związanych z chemioterapią. No i generalnie taki efekt wykazano między innymi w drobnokomórkowym raku płuca, że to, że jeden z tych leków o nazwie trilacyklip zmniejsza właśnie ten wpływ na, ten, na tą krew. No i generalnie postanowiono to przebadać w raku piersi.
Ale
również.
Dlaczego właśnie teraz w raku piersi? I to trójujemnym. No.
Dlaczego w raku trójujemnym? Dlatego, że chciano wykluczyć efekt leku jako leku na nowotwór. Uznano, że on nie działa na raka potrójnie ujemnego, to wybierzemy raka potrójnie ujemnego, żeby właśnie nie było, że poprawa wyniku wynika z tego, że jest działanie czysto przeciwnowotworowe. Miała być tylko poprawa tolerancji chemioterapii i przez to poprawa skuteczności, bo można więcej chemioterapii, nie ma przerw, nie ma toksyczności i tak dalej. I co się okazało? Że z tą toksycznością szpikową to tak nie do końca im wyszło, za to nagle okazało się, że pacjentki, które otrzymały ten trilacyklip, żyły dłużej. W związku z tym no, wzbudziło to bardzo duże zainteresowanie, między innymi nasze zainteresowanie, więc postanowiliśmy właśnie zbadać, jak leki z tej grupy wpływają na komórki raka potrójnie ujemnego. Ponieważ uważamy, że jak gdyby siła tych dowodów nie jest na tyle duża, żeby zmieniać standard leczenia, w związku z tym chcemy po prostu zastosować ten lek krótko i to będzie leczenie trwające 2 lub 3 tygodnie i potem wykonywać biopsję i oceniać, jak ten lek wpływa na właśnie na komórki raka potrójnie ujemnego, biorąc pod uwagę również podtypy tego raka potrójnie ujemnego. Stąd tak naprawdę to, co jest najważniejsze w tym badaniu, to właśnie będzie rola patologów, rola biologów molekularnych, którzy będą tym szkiełkiem i okiem oceniać, co tak naprawdę w tych komórkach się wydarzyło. To nie będzie tak bardzo odpowiedź mierzona jak gdyby zmniejszeniem guza, tylko odpowiedź mierzona tym, co się wydarzyło w tych komórkach nowotworowych. I tutaj właśnie no, jest takie badanie, gdzie ta część translacyjna jest bardzo rozbudowana, a ta część kliniczna jest stosunkowo ograniczona.
A są duże nadzieje, że to stanie się standardem leczenia w raku trójujemnym? Jest taka
Oczywiście taką nadzieję. To na pewno nie jest badanie, które zmieni standard leczenia. To jeżeli by w tym badaniu wyszło, że rzeczywiście są przesłanki wskazujące na to, że ten efekt na te komórki nowotworowe jest, to następnym etapem byłoby badanie, które już by oceniało to z punktami końcowymi, czyli tym, co się mierzy w postaci na przykład odsetka całkowitych odpowiedzi, czy też odsetka nawrotów i tak dalej. W tej chwili to jest za wcześnie. Jak mówię, to jest takie na etapie rozwoju leku, badania leku jest to badanie dość wczesnego etapu. I tak naprawdę no, przede wszystkim nie możemy szkodzić. To jest primum non nocere, to jest podstawowa zasada w medycynie. W związku z tym...
To jest bezpieczne dla pacjentów.
To jest lek, który jest znany, którego znamy toksyczności, znamy jego działanie, ale chcemy go dawać krótko, żeby jak gdyby nie było ryzyka kompromisu z chemioterapią, która jest podstawą dalej i dalej te pacjentki będą otrzymywać pełną, standardową chemioterapię, tylko będzie ten krótki dodatek na początku, żeby właśnie ocenić ten wpływ na biologię nowotworu.
Chciałam, żebyśmy się zatrzymały na moment jeszcze na tych genetycznych uwarunkowaniach nowotworu, bo w wielu rodzinach, gdzie pojawia się nowotwór piersi, trwają dyskusje na ten temat. Teraz czy wszystkie dziewczynki badać, czy może mężczyźni mogą chorować również na raka piersi przecież, tak? Że, czy warto jest robić badania genetyczne całej rodzinie, często odpłatne, kiedy ten rak rzeczywiście można go podejrzewać, że on był uwarunkowany genetycznie.
Tego się oczywiście w 100% nie da określić, ale generalnie istnieją pewne charakterystyczne cechy, które sugerują i które są wskazaniem do wykonania badań genetycznych. Generalnie to przede wszystkim zachorowania w młodym wieku, przede wszystkim mnogie zachorowania w rodzinie, czyli i to zachorowania u krewnych pierwszej linii, czyli siostry, matki, córki. Szczególnie właśnie, jeżeli to są zachorowania w młodym wieku, współistnienie obustronnego raka piersi, czy też występowanie metachronicznie, czyli nie jednocześnie, tylko po kilku latach raka drugiej piersi, współistnienie raka piersi z rakiem jajnika. To są takie cechy jak gdyby z wywiadu. Dodatkowo, tak jak już mówiłam, mutacja BRCA1 generalnie wiąże się z występowaniem raków potrójnie ujemnych.
Ale tych mutacji jest więcej, prawda?
Tak, ale to jest, najczęstsze mutacje, 80%, 75-80% uwarunkowań genetycznych raka piersi, tych silnych uwarunkowań genetycznych, to są mutacje BRCA1, BRCA2. Inne mutacje są rzadkie.
One są częste tu na Kaszubach, na Pomorzu?
To znaczy, to jest kilka procent raków piersi. Poniżej 10% ogółu raków piersi uważa się, że jest między 5 a 10%.
Czyli nie każdy rak piersi zaraz musi być uwarunkowany genetycznie.
I większość raków, tak naprawdę najczęstszych raków, najprawdopodobniej nie jest uwarunkowana genetycznie. Czyli tak, kogo my badamy? Rutynowe. Badamy pacjentki z rakami potrójnie ujemnymi, badamy pacjentki przed 40 rokiem życia i badamy te, które mają mocno obciążony wywiad rodzinny. To są jak gdyby nasze wskazania
do wykonania badań genetycznych.
Do wykonania badań genetycznych. Jeżeli ktoś zachoruje na raka piersi w wieku lat 70, to będzie typowy rak z ekspresją receptorów estrogenowych, o stosunkowo niskim stopniu złośliwości i tak dalej, to prawdopodobieństwo, że on jest uwarunkowany genetycznie, jest zaniedbywalne. I naprawdę nie należy z tego powodu robić paniki pod tytułem badamy całą rodzinę. W ogóle, jeżeli robić badania genetyczne, to najpierw powinno się badać osobę chorą, jeżeli jest dostępna. Oczywiście, jeżeli osoba chora zmarła z powodu tego nowotworu przed laty i było wiadomo, że były wskazania, no to teraz bada się członków rodziny. Ale jeżeli jest dostępna osoba, która zachorowała, to przede wszystkim należy badać tą osobę, a następnie, jeżeli się zidentyfikuje konkretny defekt, to bada się członków rodziny w kierunku tego konkretnego defektu.
A ma znaczenie, kiedy to badanie jest wykonywane? Przed leczeniem onkologicznym,
nie,
czy po leczeniu?
To badania przekładają się trochę na naszą strategię leczenia. Na teraz to przede wszystkim przekładają się na zakres leczenia chirurgicznego. U nosicielek mutacji wysokiego ryzyka proponujemy zabiegi profilaktyczne, obustronne amputacje piersi, proponuje się usunięcie przydatków, czyli jajników z jajowodami. Także to przede wszystkim przekłada się na te interwencje chirurgiczne, ale mówiłam też o lekach z grupy inhibitorów PARP. Jak powiedziałam, one na razie nie są dostępne szeroko. Tym niemniej no, obecność takiej mutacji jest jak gdyby szansą leczenia tymi inhibitorami PARP. Także to badanie w miarę wcześnie może się również przekładać na potencjalnie na zmianę leczenia systemowego, czy też dodanie czegoś do tego leczenia systemowego, i to dotyczy zarówno wczesnego, jak i zaawansowanego raka piersi. Ponadto raki na tle mutacji są bardziej wrażliwe na leczenie pochodnymi platyny. I szczególnie w raku zaawansowanym, to jest takie klasyczne leczenie, to są pochodne platyny. Także warto wiedzieć o tej mutacji. I dla danej osoby to oczywiście bardzo ważne jest, żeby wiedzieć jak najwcześniej. Dla rodziny no to się nie zmienia. To znaczy, jeżeli ktoś ma mutację, to ona jest we wszystkich komórkach ciała. I to, czy to jest przed leczeniem, czy po leczeniu, to z punktu widzenia jak gdyby obciążenia rodzinnego nie ma żadnego znaczenia.
Chciałam na koniec jeszcze zapytać o mężczyzn, bo również mogą mieć raka piersi.
Mogą chorować na raka piersi, to jest około 1% przypadków. Stosunkowo często to też może być uwarunkowane genetycznie, przy czym najczęściej to jest mutacja BRCA2. Przy czym nawet jeżeli mężczyzna ma mutację, to dalej jego ryzyko zachorowania na raka piersi jest niższe niż przeciętnej kobiety bez mutacji.
Ale może przenieść na swoje córki?
Może. To są geny, które są przekazywane z chromosomami niepłciowymi, czyli przekazywane z taką samą częstością, z takim samym prawdopodobieństwem na dzieci płci męskiej i żeńskiej. I tutaj jest to po prostu 50, jeżeli jeden z rodziców ma mutację, to jest 50% szans, prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało mutację. Jak również mutacje, jeżeli ktoś, komuś stwierdzamy, ktoś zachoruje na raka piersi, badamy, stwierdzamy mutację, może być po matce, może być po ojcu.
Chorowała babcia, syn tej babci, czyli nasz ojciec, mógł przenieść na przykład na córkę, tak?
Tak może być. I rzeczywiście mężczyźni chorują stosunkowo rzadko, także w małych rodzinach, jeżeli gen przez 2-3 pokolenia jest przekazywany po linii męskiej, no to po prostu ten wywiad rodzinny może być nieobecny, może nie być zachorowań w rodzinie, a potem się okazuje, że jednak mutacja jest. Tutaj nasi genetycy kiedyś zrobili takie badanie, okazało się, że około 50% nosicieli mutacji w naszej populacji nie ma dodatniego wywiadu rodzinnego, czyli co drugi tak naprawdę dowiaduje się, że ma mutację, mimo że nie było zachorowań w rodzinie.
Na koniec chciałam jeszcze zapytać o badanie Caregiver. Kiedy będą wyniki?
Najpierw musimy zacząć w ogóle je prowadzić. Na razie jesteśmy na etapie takich różnego rodzaju bardzo skomplikowanych czynności administracyjnych. Wyniki będą być stosunkowo szybko, ponieważ to jest, jak powiedziałam, krótkotrwałe leczenie. Ja myślę, że pierwsze wyniki to już kwestia 2-3 lat.
I wtedy, jeśli okaże się, że badanie się udało, będzie można może zmienić sposób leczenia pacjentek.
No to jeszcze będzie za wcześnie. Jeżeli by się badanie udało, to będziemy próbować zrobić badanie jak gdyby takiego kolejnego etapu, czyli już podawać ten lek nie krótko, tylko przez cały okres chemioterapii przedoperacyjnej i wtedy tak naprawdę oceniać dopiero wpływ. To nie jest tak prosto, żeby zmienić standardy leczenia, szczególnie we wczesnym nowotworze, to trzeba mieć naprawdę bardzo dobre dowody, żeby przypadkiem czegoś nie zepsuć w tym, co nam się już udało osiągnąć. Także droga jest długa, no ale myślę, że warto próbować.
Doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, koordynatorka Centrum Leczenia Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia. radiowo, naukowo.